No to wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
I wyruszamy do ołtarza.
Oczywiście witamy Was po przerwie muzycznej w audycji Z Górki. Dzisiejszy temat to msza święta, stąd właśnie to pozdrowienie ojca Teofila.
Tak, wychodzimy z zakresu, bo w wcześniejszym wejściu mówiliśmy o całym przygotowaniu do mszy świętej. Chcemy Wam w tej audycji zwrócić uwagę na dobre przeżywanie mszy świętej, żeby wiedzieć, co z czego wynika, że to nie jest tylko właśnie jakieś przedstawienie w teatrze, ale to jest przede wszystkim wielkie misterium, które w tym momencie się wydarza.
Więc na obrzędy wstępne, czyli to, co rozpoczyna się właśnie od pieśni, składają się następujące części.
No,
i brzmi to następująco. Obrzędy poprzedzające liturgię słowa, czyli wejście, pozdrowienie, czyli w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i jedna z form Pan z Wami albo Bóg Ojciec Miłosierdzia i tak dalej.
Tak.
Następnie akt pokutny.
No, wiem.
Tak, wiesz, znasz. Potem jest Kyrie.
Tak.
Czyli albo po prostu Panie zmiłuj się nad nami, tak. Albo właśnie w tej łacińskiej wersji. Kyrie eleison, Christe eleison. Jeżeli jest święto lub uroczystość, to hymn chwała na wysokości Bogu. I to właśnie kończy się część obrzędu wstępu, tak zwaną kolektą, nie zbieraniem tacy, a modlitwą, która jest jakby takim podsumowaniem i wprowadzeniem nas też w daną liturgię.
Tak, ale też zauważcie, drodzy słuchacze, że też jakby częścią mszy świętej jest wejście, czyli właśnie wtedy, kiedy jest msza i kiedy zbliża się procesja, czy krótka, czy długa, bo to też się rozróżnia w liturgii, to już jest część mszy świętej. To od razu mi jakby przypomina się psalm: ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana, już stoją nasze stopy pośrodku Ciebie, Jeruzalem, i tak dalej, i tak dalej. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano, pójdziemy do domu Pana. I w tym momencie jakby z zakrystii wychodzi ta procesja, która już udaje się do miejsca sprawowania najświętszych czynności i już wtedy właśnie, już uczestniczę we mszy świętej, już się raduję, że ta msza święta się rozpoczyna i już na to trzeba zwrócić uwagę, co za chwilę będzie się wydarzało, chociażby to wszystko nas podprowadza do tego punktu kulminacyjnego, czym jest przeistoczenie, ale o tym też później. No właśnie credo, dlaczego wróć credo, gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, dlaczego jest śpiewane raz, a raz nie?
Chwała na wysokości Bogu jest to, tutaj się posłużę też uczonymi tekstami, starochrześcijański i czcigodny hymn, w którym Kościół zgromadzony w Duchu Świętym uwielbia oraz błaga Boga Ojca i Baranka. Hymn ten jest bardzo ważny w liturgii i mamy tak, rozpoczyna go kapłan albo zależnie od okoliczności kantor lub schola, śpiewa się go zaś wszyscy razem albo lud naprzemiennie ze scholą albo sama schola. Jeśli się go nie śpiewa, winni go recytować wszyscy razem albo w sposób naprzemienny z podziałem na dwa chóry. I popatrz, śpiewa się lub recytuje hymn w niedzielę, poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, a także w uroczystości święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji.
Czyli jeśli jest Boże Narodzenie, Wielkanoc, tak, i inne, tak. Inne jakieś większe święta, to wtedy się go śpiewa. Tutaj na tym terenie, bo u mnie właśnie na Podlasiu nie spotkałem się z tym, że że załóżmy intonuje się Gloria in Excelsis Deo, szczególnie właśnie w tym czasie, w okresie Bożego Narodzenia, a później jest śpiewana kolęda. U mnie czegoś takiego nie ma.
Uważaj, bo cię zjedzą tutaj liturgiści hopie, bo generalnie jest tak, że nawet obrzędy, ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego mówi nam, że chwała na wysokości Bogu, tego nie można zastępować innym tekstem. I nie powinno się śpiewać żadnych kolęd i tak dalej. Też na przykład wiem, że tutaj w opolskiej szkole organistowskiej też uczą właśnie organistów, że nie wolno śpiewać kolędy zamiast chwała na wysokości Bogu.
Chociaż natomiast pojawia się ten tekst, nie?
Zawsze pojawia się w obrzędach, w ogólnym wprowadzeniu, jeżeli jest taka tradycja, należy ją podtrzymywać i kultywować. No więc u nas właśnie jest taka tradycja i chyba dlatego jeszcze jest śpiewana kolęda zamiast hymnu chwała na wysokości Bogu, natomiast powinien wybrzmieć ten hymn i
tak. No chyba, że w tym momencie, że załóżmy jest śpiewana jakaś pieśń i tak dalej,
tak.
No to wtedy kapłan powinien wyrecytować ją,
tak,
prawda?
Tak.
Po cichu, że przynajmniej jedna osoba właśnie odmawia.
Dokładnie, więc no i tutaj znowu wkraczamy na taki nurt pomiędzy właśnie tym, co mamy napisane w obrzędach, w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego, a inaczej, no niestety często wygląda to w takim naszym potocznym, w cudzysłowie, życiu na danej parafii i tak dalej, bo dycki tak było, no więc dycki tak jest, nie? No i co poradzić?
No tak, no to, ale przynajmniej ja lubię tradycje. Pamiętam, że jeśli byłem czy w parafii we Wrocławiu i tam ministranci mówili, że są jakieś takie tradycje dotyczące jakichś tam, szczególnie jeśli chodzi o Triduum Paschalne, że każdym jakiś tam od wielu lat byli tacy, którzy czytali chociażby, nie wiem, Ewangelię z podziałem na rolę, czy był ten sam ten, który wprowadzał tekstami, komentarze czytał, no to ja zawsze staram się trzymać tych tradycji, bo jest coś, co łączy ludzi, nie? I dlatego, skoro jest coś, co łączy tych ministrantów, że stare byki już tak zakładali swoje rodziny, a jednak przychodzą, żeby służyć, to jak najbardziej kultywowałem i tak samo myślę, że to też jest ważne, żeby mieć coś takiego, co też jest moje, chociażby takie parafialne.
I dochodzimy właśnie po hymnie Chwała na Wysokości Bogu do takiego pięknego momentu, który jest bardzo ważny i warto o tym też powiedzieć tutaj. Następuje właśnie kolekta, czyli wezwanie Módlmy się. I zobaczmy, co pisze nam tutaj wprowadzenie do mszału.
Zobaczmy.
Następnie kapłan wzywa lud do modlitwy. Wszyscy razem z kapłanem zachowują chwilę milczenia, aby sobie uświadomić, że stoją w obliczu Boga i wyrazić w sercu swoje prośby. Czyli ta cisza, która następuje po wezwaniu Módlmy się, jest bardzo istotna.
A dlatego właśnie my w duszpasterstwie, w tym momencie, kiedy... No może nie tak, że będę teraz też wypowiadał się za ciebie, ale ja w tym momencie mówię, że właśnie kolekta to jest z łacińskiego zebranie. Więc żeby zebrać te wszystkie intencje, z którymi ludzie przyszli, to jest właśnie ta chwila ciszy i wtedy właśnie też zapraszam, żeby pomyśleć, żeby nie było mszy przestanej, żeby właśnie każdy powiedział teraz Panu Bogu w ciszy swojego serca, z czym przychodzi na mszę świętą, a dopiero później ruszyć z tą modlitwą kolektu, która jest wyznaczona właśnie w mszale.
I odpowiedzią ludu wiernego Amen, czyli niech się tak stanie, zakończymy właśnie
obrzędy wstępne,
przechodząc bardzo sprawnie do liturgii słowa, czyli drugiej części mszy świętej, która składa się właśnie z pierwszego czytania psalmu responsoryjnego, drugiego czytania aklamacji Alleluja, Ewangelii, homilii bądź kazania i wyznania wiary,
tak.
No, a także też, modlitwy powszechnej.
Tak, i jeszcze można do tego dodać, że bardzo często się mówi, że jest pierwsze, drugie i trzecie czytanie.
Tak.
Nie? Czyli właśnie czytanie ze Starego Testamentu, z Nowego i Ewangelia. To są trzy czytania. W dzień powszedni, czyli w taką środę, która jest dzisiaj, no to jest jedno czytanie. To też jest też podzielone, tutaj może nie będziemy aż w takich szczegółach się wydrabniali, bo jest rok pierwszy, rok drugi, na niedzielę jest rok ABC, więc jakby w takie rzeczy nie będziemy wchodzili. Natomiast tak jest przygotowany mszał, żeby czytania, psalmy i Ewangelia stanowiły mniej więcej jedność, a w czasie niedzielnej Eucharystii drugie czytanie jakby może nie łączy się z tym głównym jakimś tematem tej niedzieli, ale jest to tak zwana lekcja continua, czyli załóżmy ten list jest czytany co niedzielę, można powiedzieć podzielony na fragmenty, aż ten list się skończy, bierze się kolejny list i tak dalej.
Tak. I mamy właśnie ważne, aby liturgię słowa należy sprawować tak, aby sprzyjała medytacji. Stąd też bardzo ważne jest, by czytania, czyli lektor, który czyta, przeczytał to czytanie przede wszystkim zrozumiale i wyraźnie. Nie? Żeby tak. Nie było, że szli Izraelici z plecakami pełnymi placków.
Placki z rodzynkami.
O, tak. Albo były placki z rodzynkami i tak dalej, więc no...
No różne są te.
Różne. Plecaki z rodzynkami, tak. No, chyba jakoś tak to było.
No, nie? Albo w ten... pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się robakami ludzi.
No, nie? Albo nie, albo już w sposób szczególny, kiedy czytane jest opis Męki Pańskiej, nie? I złe akcentowanie.
Tak.
Czy to jest prawda? No. Albo...
Cóż, to jest prawda.
No, albo no. I tak dalej, więc warto, aby dobrze przygotować się do czytania.
Tak. I żeby zobaczyć, jaki jest sens tego czytania. Co jest najważniejsze, żeby to wyłuskać.
Tak. Nie? I no też dla nas, którzy słuchamy tych czytań, staramy się zawsze wsłuchać. To nie jest tak, że a, dobra, coś tam sobie czyta i tak dalej. Ale próbujmy właśnie wejść w ten tekst, bo jeżeli jesteśmy na tej niedzielnej mszy świętej, ten tekst ma niejako też nas prowadzić przez cały tydzień, no bo zazwyczaj bywa tak, że jeżeli jesteśmy na mszy świętej w niedzielę, jeżeli później w tygodniu, no to super, no ale czasami bywa tak, że jesteśmy tylko na niedzielnej mszy świętej, nie? Niech zatem to słowo, które gdzieś tam wybrzmi, idzie z nami przez cały tydzień, dlatego tak bardzo ważne jest to skupienie i wejście w to, co jest czytane i tak. Co ma
zawsze być. Możemy też korzystać z pomocy dydaktycznych, bo jest wiele wydawnictw, które proponują takie miesięczne książeczki, które są właśnie z czytaniami na każdy dzień, nawet są teksty liturgii eucharystycznej, na obrzędy wstępu i tak dalej, więc można sobie w taki zakupić, to kosztuje nawet, nie wiem, z jakieś 5-8 zł i mieć na cały miesiąc właśnie te wszystkie teksty. Tutaj tylko delikatnie wspomnimy, że są różne aplikacje też na telefon, ale myślę, że wyciąganie telefonu w kościele to jednak jeszcze nie jest takim, no i też nie powinno być, że teraz załóżmy ktoś by był zgorszony, że pewnie bawi się telefonem.
Tak.
Jasne, że można się bawić telefonem, nie w czasie mszy świętej, ale że telefon też może służyć do zabawy, do kontaktu, ale też możemy mieć tam wiele różnych dobrych tekstów. Jest wiele aplikacji takich dobrych, jak Modlitwa w drodze. Oczywiście wiele jest Pisma Świętego, czy nawet żeby, gdzie jest też liturgia godzin. Tych aplikacji jest mnóstwo, ale myślę, że jeśli ktoś wyciąga w kościele, to druga osoba, szczególnie starsza, może być zgorszona. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, że ktoś stoi z telefonem przez całą mszę, no to się zgorszyłem, no ale to było za granicą, a msza była po łacinie, bo akurat w tej parafii, do której raz przyszliśmy rano, była msza łacińska i zobaczyłem, że ktoś się bawi telefon, dopiero później sobie skumał, że pewnie miał teksty po łacinie w telefonie.
No właśnie. No i po czytaniu następuje psalm responsoryjny, czyli śpiew. Jest to zazwyczaj tekst wyciągnięty z Księgi Psalmów lub też czasami innych tekstów Pisma Świętego.
Tak.
Po tym następuje właśnie też już drugie czytanie, śpiew Alleluja, tak, który...
Ta aklamacja.
Tak, który podprowadza nas właśnie do Ewangelii i ta Ewangelia, która zostaje odczytana albo przez diakona, albo przez kapłana. Tak. Tylko te dwie osoby odczytują Ewangelię w trakcie liturgii mszy świętej. Mhm. No i po Ewangelii, no tutaj też znowu taka uwaga, nie, żeby dobrze wejść w zasłuchanie i potem przechodzimy do homilii bądź kazania na mszy świętej.
To może powiesz, jaka jest różnica między homilią a kazaniem?
No wiedziałem, że mnie o to zapytasz. I homilia, czyli nawiązanie do tekstów, które właśnie przed chwilą zostały usłyszane, niejako też wyjaśnienie tego, podprowadzenie ludzi obecnych czasów do tego, co Jezus mówi do nas, jak to odbierać w właściwym czasie. Natomiast kazanie może być w jakimś konkretnym temacie. Można sobie przygotować, że na przykład będziemy na przykład brali na tapetę 5 przykazań kościelnych i będziemy je systematycznie co niedzielę właśnie w kazaniach omawiali, tak aby ludziom je na nowo przybliżyć. Nie? Więc homilia zawsze odnosi się do tekstu, który przed chwilą usłyszeliśmy, a kazanie może być w dowolnym, dobrowolnym temacie. No, taka subtelna różnica.
Dobra, to zadam ci pytanie, w co bardziej wolisz głosić, homilię czy kazanie?
Powiem ci, że to zależy, do kogo mam mówić. Nie? Często jeżeli gdzieś tam są to kazania parafialne i tak dalej, no to zazwyczaj mówię homilię, czyli do tego, co było usłyszane w Ewangeliach czy w czytaniach. Natomiast jeżeli gdzieś tam faktycznie w duszpasterstwie często ustalamy sobie, że mówimy na jakieś konkretne tematy, no to też się dobrze mówi kazanie. Nie? Więc tak naprawdę nie odczuwam zbytniej różnicy w przygotowaniu trudności. Myślę, że jedno i drugie dobrze mi się głosi, natomiast chyba bardziej wolę do homilię, do Ewangelii.
Ja też zdecydowanie wolę homilię, ze względu na to, że jeśli chodzi o kazania, to dobrze, doskonale wiesz o tym, że w czasie się nie wyrabiam. Bo jak już coś przygotuję, to żeby wszystko dobrze powiedzieć. Ostatnio właśnie też było na ewangelicznym rozliczeniu. Miałem powiedzieć właśnie o dwóch sakramentach, o sakramentu Chrztu Świętego i Eucharystii, bo omawialiśmy właśnie sakramenty. No to okazało się, że powiedziałem ile? 27 minut?
27 minut.
27 minut, także jeśli usłyszycie, że ksiądz, że ojciec Teofil ma powiedzieć kazanie, no to przygotujcie się na to, że nie będzie krótko.
Że będzie długo. I po kazaniu bądź homilii następuje wyznanie wiary.
To jest bardzo ważne. Tak. Ze względu na to, że właśnie wyznanie wiary to jest coś, w co wierzę. I kiedy sobie uświadomimy, bo ktoś by powiedział, a takie długie i tak dalej, można byłoby skrócić, bo wiemy, że jest chociażby skład apostolski jest krótsze, a najkrótsze wyznanie wiary to jest znak krzyża, że wierzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest najkrótsze wyznanie wiary przed światem, przed ludźmi. No i chociażby takie można byłoby sobie zrobić krótki rachunek sumienia, jak często chociażby w miejscu publicznym wykonuje znak krzyża. Ale tutaj na mszy świętej, gdyby sobie zobaczymy, ilu chrześcijan przelało krew za to, żeby bronić swojej wiary, ile czasu trwało przygotowanie tego całego tekstu, że to każde słowo jest ważne, ważne, nawet czasami były mega spory na temat w tego akurat wyznania wiary, chociażby właśnie koło XI wieku, kiedy nawet nastąpiła rozdział Kościoła na Kościół Wschodni i Zachodni, więc kiedy sobie uświadomimy, jak ważne jest to wyznawanie wiary, to może też nam to pomoże o tym, żeby właśnie świadomie wyznać wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego i tak dalej.
No właśnie, ciekawe, czy kiedyś skupialiście się nad tym, co wypowiadacie w wyznaniu wiary. Czy nie jest to tylko tak, że stoję i z wszystkimi ludźmi powtarzam, często nasłuchując, żebym się sam nie pomylił, nie? A czy wchodzisz w głąb tego, co tak naprawdę odmawiasz, nie? Tej modlitwy. To jest, tam jest takie bogactwo, że warto sobie to tak wziąć i na poszczególne części
złożyć. A czasami jest tak, że właśnie człowiek wyznaje wiarę w Kościele, ale jakby później z nim zacząć rozmawiać, to z pewnymi rzeczami się nie zgadza. No i właśnie tutaj chociażby jest kwestia pogadania, dogadania. No i już, żeby przed przerwą muzyczną wyjść z liturgii słowa, to jeszcze powiemy o modlitwie powszechnej.
Tak, czyli tak zwana modlitwa wiernych i niekoniecznie jest to tak, że tylko modli się ksiądz, ale także są zaproszeni do tego lud wierny, czyli często na przykład my w duszpasterstwie używamy czegoś takiego, że zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby wypowiadać swoje intencje, chociażby te intencje, które chwilę prędzej w kolekcie też próbowaliśmy sobie uzmysławiać.
Zgadza się. Szczególnie bardzo fajne, wiele radości jest wtedy, kiedy mądrą się dzieciaki,
tak,
nie?
Tak, tak.
No, czasami trzeba prostować, żeby troszeczkę inaczej to wybrzmiało, nie? Bo módlmy się za Pana Jezusa, albo módlmy się za wszystkich świętych, no to trzeba dodać, aby Pan Jezus i wszyscy święci wspierali nas w drodze do nieba.
Tak, prawda? Albo żeby spać śnieg, nie?
No właśnie.
No właśnie, no. Żeby Pan Jezus sprawił, że spadnie
śnieg. Tak, a kiedyś pamiętasz, chyba było też tak, żeby Małysz wygrał, nie?
Tak.
Też był taki, ale to dzieci właśnie z takiej prostoty, radości serca formują właśnie coś, co im w sercu gra. No i właśnie też po to jest ta modlitwa, żeby wypowiedzieć swoje pragnienia względem Pana Boga, żeby właśnie, jeśli one są zgodne z wolą Bożą, żeby wysłuchał tych próśb.
I po zakończonej modlitwie powszechnej, czyli modlitwie wiernych, następuje pieśń na przygotowanie darów ofiarnych, a skoro pieśń...
To my też dajemy pieśń.
No to pieśń.